Ciąg dalszy historii Jerzego Millera. Ostatnio gdzieś do połowy mniej więcej dojechaliśmy. Pamiętacie, za młodu człowiek żyjący dla własnych przyjemności, złodziej, kłamca, w wieku około 20 lat, będąc na studiach teologicznych, aby zostać duchownym luterańskim, taki miał plan dla niego jego ojciec, żeby mógł mieć dostatne życie i być dla ojca zaopatrzeniem na starość. W czasie tych studiów trafił na spotkanie, na którym modlono się, czytano Biblię i to było taki moment zwrotny w jego życiu. Opisuje ten czas, że w jego sercu pojawiła się radość, ta skłonność czy ta przyjemność z tych złych rzeczy jakoś odeszła, zaczął mieć przyjemność w czytaniu Biblii, w społeczności, zajął się też składaniem świadectwa i pragnienie bycia misjonarzem, chciał po prostu poświęcić życie na niesienie Ewangelii gdzieś i częściowo to pragnienie bycia misjonarzem spowodowało, że związał się z jakimś towarzystwem misyjnym w Londynie i wyjechał ze swojego kraju do Anglii. Tam początek był bardzo trudny, bo choroba i ja tutaj jeszcze w taką jedną rzecz, która jest mało dosyć ma śladu w jakichś jego biografiach, a według słów samego Jerzego Millera to był taki przełom w jego życiu, co najmniej taki jak jego nawrócenie wcześniej. Po takiej dosyć ostrej chorobie, w której nawet nie wiedział, czy będzie żył, gdy zaczął trochę dochodzić do siebie, wysłano go do takiej miejscowości, w której później też służył, to jest tam w środku, Teignmouth. Tam pojechał na takie, jako do sanatorium po prostu, żeby trochę odzyskać siły i zdarzyło się, że spotkał tam na jakimś nabożeństwie usługującego brata, który się tam pojawił. Nigdzie nazwisko tego brata nie figuruje, natomiast miał potem możliwość jakoś przez parę dni mieszkać w tym samym domu, co tamten człowiek i te wzajemne kontakty bardzo wielki wpływ na jego życie wywarły. I parę takich rzeczy, które z notatek Jerzego Millera można wywnioskować. Po pierwsze, taki skutek z tego był, że przyjął pismo jako takie ostateczne kryterium wszystkiego. Rozumiecie, on był nawrócony, on czytał Biblię, ale jak to często bywa, ma się jakąś tradycję, jakiś zespół wierzeń i tak dalej, a Biblia jest takim dodatkiem, potwierdzeniem i tak dalej. Natomiast on tutaj zrozumiał, że jest po prostu nadrzędnym kryterium i według od tego momentu zaczął po prostu wszystko sprawdzać, obojętnie jak wydawałoby się to nawet prawidłowe, sprawdzać w świetle Biblii. Druga sprawa to poznanie Ducha Świętego jako nauczyciela w taki dosyć praktyczny sposób. W Ducha Świętego wierzył już dawniej, natomiast pisze, że kiedy w tym czasie zaczął jakby trochę z innym nastawieniem serca tą Biblię czytać, oczekując, że ktoś przez to będzie do niego przemawiał, że taki nawet krótki czas czytania Biblii więcej mu dał niż poprzednie parę lat studiów. I wreszcie, jeśli chodzi o taką sprawę, nie wiem, byśmy to nazwali może teologii, zrozumiał, zobaczył sprawę, on to nazywa doktryna łaski, a inaczej byśmy mogli powiedzieć doktryna o suwerenności Boga, który ze swojej woli z łaską przychodzi do człowieka. On pisze, że wcześniej prawie żeby się kłócił o swoją rolę w swoim zbawieniu. On podjął decyzję i tak samo jak on składał świadectwo innym ludziom, dosyć dużą uwagę przywiązywał do jego działania, do przekonania i tak dalej. Natomiast to zobaczenie tego, że w sumie Bóg jest suwerenny, On nawraca, On zbawia, Jego wierności jest nasze bezpieczeństwo na przyszłość, zmieniło zarówno Jego myślenie o sobie, Jego modlitwę i Jego usługiwanie innym. Gdy później w Jego życiu prowadził te swoje sierocińce, w których do tej pracy musiał sporo modlić się o Bożą pomoc, między innymi materialną, ta jego zasada, żeby nigdy nikogo, żadnego człowieka nie prosić o pomoc, nie prosić o dary, po prostu wynikała z jego teologii. Wierzył w Boga, który porusza ludzi. I zresztą, jak potem może dojdziemy jeszcze do tego, bardzo było wiele takich sytuacji, że wiele ludzi postronnych, takich w jakiś sposób wierzących chyba, z powodu tej służby Millera przeżyło takie bezpośrednie tego, że Bóg im wyraźnie powiedział, że mają coś zrobić, gdzieś iść i tak dalej. No i jeszcze jedna rzecz chyba, która się od wtedy zaczęła taką prawdą, którą zresztą podkreślał później, to było, podkreślał w radach dla innych, że taka główna rzecz, którą powinien dbać, jeśli chodzi o siebie, to jest, aby jego dusza była w takim zadowoleniu w Bogu. Każdy dzień zaczynał od czytania Pisma i zanim zaczął jakąś nawet modlitwę czy pracę, żeby jego dusza znalazła takie upodobanie w Bogu, takie odpocznienie w Bogu. To było jego celem i to radził wszystkim innym, żeby nie dać się zgubić jakimś nawet bardzo dobrym działalnością, bo można robić różne rzeczy, natomiast stracić to głębokie zadowolenie w Bogu. I pisze dalej, że wtedy, kiedy on sam jest zadowolony Bogu, z tego wynika to, że łatwo jest siebie ofiarować, że łatwo jest siebie zapierać, ponosić nawet jakieś straty, to o czym przed chwilą była mowa. Kiedy człowiek chce tak się umartwić, nie widząc dobroci Bożej, to jest to przykre, trudne i takie rozpaczliwe. Natomiast o wiele łatwiej jest oddać siebie, jak człowiek wie, że jest dobry Bóg, który mnie kocha, który mnie prowadzi, który mi wszystko daje, który jest bogaty. Po tym przeżyciu wrócił do Londynu, tam był na jakimś szkoleniu w związku z tą misją, ale dosyć szybko okazało się, że nie jest w stanie pogodzić się z zasadami narzuconymi przez tą misję, że kłóci ona się z jakimś Bożym prowadzeniem, z rozpoznawaniem prowadzenia Ducha Świętego w jego życiu i w związku z tym rozstali się i był od tego momentu już samodzielny. Wspominałem chyba już ostatnim razem jeszcze, że znalazł się z powrotem w tej miejscowości, gdzie przedtem był na tym sanatorium i gdzie miało miejsce ten przełom w jego życiu, o którym wspominałem. I tam jakieś kontakty z braćmi i zaproponowano mu taką służbę w zborze, jako kaznodziei. Na początku nawet jakieś wynagrodzenie za to otrzymywał, po czym szybko właśnie doszedł do tego, że z tej pensji musi zrezygnować, bo uważał, że to jest sprzeczne z zasadami, które znalazł w Bożym Słowie, z różnych powodów, między innymi, że to, żeby on miał pensję, to jacyś ludzie musieli deklarować się, że będą tam coś płacić. Uważał, że to było nie w porządku, szczególnie, że niektórzy byli biedni i uważał, że to, że biedny człowiek musi się jakąś tam deklarację, że będzie, nie wiem jak to, główna chyba forma to była, takie były abonamenty za ławki, za miejsca w zborze, co uważał, że również kłóci się z listem do Jakuba, bo bogatsi ludzie mieli lepsze miejsca, a biedni gorsze. I zrezygnowano w ogóle ze sprawy takiego stałej pensji dla kaznodziei. Ktoś z jego biografów potem pisał, że gdy miał 25 lat, zrezygnował z pensji, która była 35 funtów na rok. A potem, gdy jego życie tam dobiegało końca i zostało podsumowane, to w odpowiedzi na jego modlitwy Bóg posłał mu na różne cele związane z jego służbą i jego życiem również 1,5 miliona funtów. Taka kwota została podsumowana. I w tym czasie też miał miejsce jego chrzest, chyba wspominałem już o tym, chociaż gdy był już kaznodzieją, powiedział kiedyś nawet jakieś kazanie na temat chrztu niemowląt, bo tak był nauczony i myślał, że to jest dobrze. Jakaś siostra tam pytała go, zapytała, czy to sprawdził z Biblią, powiedział, że nie. I no, gdy sprawdził, okazało się, że no, zmienił absolutnie poglądy na ten temat, dał się ochrzcić. I dwie jeszcze rzeczy w tym czasie miały miejsce. Jedno to zaprzyjaźnił się z bratem, który, nie wiem, tutaj jego nazwiska nie ma, Henryk Krajk. Co ciekawe, to była taka przyjaźń i współpraca, która się wtedy zaczęła i która trwała później aż do końca życia tego brata Krajka, który pierwszy umarł. I druga rzecz, która się w tamtym czasie stała jeszcze, to, że spotkał swoją przyszłą żonę, poznał ją, no, podjął decyzję o małżeństwie. Tutaj pamiętam, było pytanie odnośnie dzieci, ja tak nie byłem stuprocentowo pewien, ale doczytałem. W sumie urodziło się w tym małżeństwie 4 dzieci, z tym, że tak dosyć smutno. 2 synów urodziło się martwych. Trzeci syn zmarł gdzieś w wieku około miesiąca. Natomiast córka Lidia no, wyrosła i potem wyszła za mąż za następcę Jerzego Millera w tej pracy wśród dzieci. Z tym, że ona również zmarła w dosyć młodym wieku, znaczy mając 57 lat. Także on, znaczy Miller przeżył wszystkie swoje dzieci, żonę pierwszą, później jeszcze drugi raz się ożenił. Druga żona również zmarła jeszcze za jego życia. On zmarł jako staruszek, mając 93 lata. Gdy był tam, usługiwał w tej miejscowości Tengmouth, przyszedł czas, że czuł, że Bóg powołuje go do czegoś innego. Nie bardzo wiedział jeszcze co. A ten brat, drugi Krajk, gdzieś był zaproszony do Bristolu i zaczął rozpoznawać jakby kierunek Bożego prowadzenia, że to jest gdzieś tam. I w każdym razie przyszedł moment, kiedy rozpoznali, że Bóg ich z tej miejscowości, gdzie byli, tam powołuje, nie wiedząc, co będzie dalej. W każdym razie przenieśli się i Bristol 1832. Od tego roku osoba, służba i w ogóle Jerzego Millera jest powiązana z tym miastem, Bristolem. Tam oczywiście, gdy przyjechali, to do jakiejś już istniejącej grupy wierzących ludzi, co się uformowało w taki jakiś zbór, w którym tych 2 było starszymi. Próbowali wcielać w życie zasady nowotestamentowe, tak jak je rozumieli, na bieżąco, czytając, szukając, modląc się o Boże prowadzenie w tym. Jest ciekawą rzeczą, że któryś z autorów, który no, bywał tam w tym zborze, gdzieś później, po latach, napisał, że zna 2 zbory, prowadzone według zasad nowotestamentowych na świecie. To nie znaczy, że tylko dwa były, ale on dwa znał. Jeden to był właśnie ten zbór w Bristolu, a drugi to jakiś zbór w Stanach Zjednoczonych. Ciekawe, bo to był w sumie początek ruchu braci, a w krótkim czasie okazało się, że jednak większość zborów jakby które zaczynały według zasad nowotestamentowych, jakoś przynajmniej w części od tego odeszły. Oczywiście z czasem, gdy Bóg obdarowywał następnych braci, w momencie, kiedy to zostało jakoś uznane, jeśli chodzi o służbę, zostawali oni publicznie przedstawieni jako następni tam starsi, pod warunkiem oczywiście, że zbór to przyjmował. I trzeba powiedzieć taką rzecz, że dzięki tym zasadom nowotestamentowym, to znaczy zasada niezależności od jakichś tam zboru, od jakichś zewnętrznych organizacji, te zasady i dochodzenia do jakichś decyzji w jedności na przykład i tak dalej. Dzięki temu, gdy przyszedł czas tego kryzysu i tego podziału w środowisku braci, o czym wspominałem mówiąc o Darbym, właściwie to Darby był jakby taką główną przyczyną tego podziału, ten zbór, chociaż był głównym obiektem ataku, bo główna rzecz, w której Darby się czepiał, to że oni nie według jego odmówili postępowania według jego metod, tam osądzając innych. Zbór został zachowany bez szkody, to znaczy starsi zboru stanęli na wysokości zadania, byli takim murem od chroniącym zborowników przed tymi. Prawie całe to środowisko zostało podzielone i to, wiecie, takie podziały to bardzo są złe, bo ludzie są poranieni i dużo takiego negatywnego, takie krytykowanie, takie osądzanie innych i tak dalej. Potem przeważnie zostaje coś takiego, że ludzie jednoczą się wokół, czy tam, to, co ich jednoczy, to jest wspólny wróg, nie? A tamci to tacy źli i tak dalej. No i to w sumie jest z dużą stratą. Teraz będąc tam w tym Bristolu, będąc w tym zborze, myśli Millera były oczywiście trochę tam szersze, sprawy misji, ewangelizacji, nauczania i tak dalej. I założył coś, co można by przetłumaczyć Instytut Wiedzy Biblijnej. No nie wiem, pierwotna nazwa miała coś ze sobą, ze stowarzyszenia nawet, ale po czym zmienił tą nazwę, bo pisał, że to ludziom stowarzyszenie się kojarzy z jakimiś członkami, zebraniami i tak dalej, a tego absolutnie nie ma. Chodziło o jakieś takie małe sformalizowanie. Myślę, że ci, którzy tutaj są, dobrze rozumieją, co to znaczy tam szkoły biblijne, czy jakieś fundacje, czy coś takiego. Chce się coś robić i przydaje się parę rzeczy. Po pierwsze, wyraźne sformułowanie zasad jakichś, za którymi jest kilku ludzi, tam Jerzy Miller z tym bratem Krajkiem razem stali, żeby jeżeli ktoś będzie chciał dołączyć, mógł wiedzieć, do czego się przyłącza, prawda? Pewne jakieś zasady jasno postawione, czego się trzymamy, co jest dla nas obojętne i tak dalej. Chyba z tym związane jakieś konto bankowe i tak dalej. Cele tej instytucji, to nie była instytucja jakaś wielka, natomiast ich cele były takie. Pierwsza rzecz, pomoc dla chrześcijańskich szkół. Chodziło o, znaczy w ogóle wtedy dużo tam dzieci w ogóle nie mogło chodzić do szkoły. Chodziło o to, żeby wierzący nauczyciele mogli w takich szkołach po prostu pracować, przekazując dzieciom nie tylko jakąś podstawową wiedzę, ale też takie chrześcijańskie wartości, wychowanie i tak dalej. Druga rzecz to była pomoc dla misjonarzy, przez Jerzego Millera również sporo pieniędzy przeszło, w którym pomagał różnym misjonarzom czy misjom w krajach, gdzie po prostu była głoszona Ewangelia. Następnie druk i rozpowszechnianie Biblii i literatury chrześcijańskiej. Po prostu drukowano tanie Biblie, które jeśli chodzi o Anglię, no to raczej starano się sprzedawać za wyjątkowo były dawane w prezencie jakimś osobom, których nie było na to stać. Tą literaturą też była pomagane te szkoły, bo to były, część szkół po prostu była przez nich jakby założona. Oprócz szkół dla dzieci były też szkoły dla dorosłych, gdzie po prostu dorośli mogli też się coś douczyć. I oczywiście wszystko to, co było robione w ramach tego, było bez żadnej prośby do ludzi o jakąkolwiek pomoc, czy to finansową, czy inną. Bóg poruszał zarówno darczyńców, takich, którzy finansowo to wspierali, jak i ludzi, którzy chcieli pomagać i pracować. I późniejsza praca w tych sierocińcach była jakby częścią tego instytutu. Znaczy, teraz, w jaki sposób zaczęła się praca wśród sierot? Może powiem coś takiego, że jeżeli pamiętacie historię matki Ewy, to tutaj było zupełnie inaczej, bo matka Ewa była po prostu powołana przez Boga przede wszystkim do takiego niesienia pomocy. Zanim jeszcze przyjęła jakieś sieroty do siebie, to już chodziła po domach z jedzeniem, z lekarstwami, nauczyła się jakichś pielęgniarskich takich umiejętności, aby po prostu pomagać ludziom. I to był, że tak powiem, punkt startowy jej działania. To się oczywiście potem rozwinęło w jakąś większą pracę. Natomiast jeżeli chodzi o Jerzego Millera, to powód był zupełnie inny. On jako starszy zboru często rozmawiał, był w jakimś domu i widział sytuację, wierzący człowiek, ciężko pracujący, ledwo wiąże, koniec z końcem. I Jerzy Miller sugeruje, żeby trochę mniej pracował, żeby miał więcej czasu na czytanie Biblii, na modlitwę, żeby jego dusza mogła bardziej ożyć. I mówi, że często po prostu było to dla tych ludzi zupełnie nieprzekonywujące. Jeżeli teraz ledwo wiążę koniec z końcem, to jak będę mniej pracował, to jak nasza rodzina się w ogóle utrzyma? I sporo wierzących ludzi było w takim jakimś przygnębieniu i nie byli w stanie uwierzyć i w to, że Bóg jest Ojcem, który się troszczy o ich potrzeby i że ich to, ile mają jedzenia, nie tylko zależy od ich pracy, ale bardziej zależy od Boga. I to było pierwszym jakby przyczyną, dlaczego Jerzy Miller zaczął myśleć o założeniu sierocińców. Mówi, ludzie wierzący po prostu potrzebują świadectwa życia kogoś. To ufa Bogu i muszą zobaczyć, że on mówi, jeżeli ja, biedny człowiek, no bo nie miał pensji nawet stałej, będę w stanie przyjąć i z Bożą pomocą utrzymać i wychować ileś tam sierot, to będzie dla wierzących ludzi świadectwem, zachętą, aby i oni nauczyli się ufać Bogu. Także pierwsza przyczyna tej jego pracy wśród sierot to nie była chęć niesienia pomocy dzieciom, ale to była chęć bycia wzorem dla Bożego Kościoła, że Bóg dzisiaj również jest Ojcem, również się troszczy i również wysłuchuje modlitwy. I przy okazji, żeby być tego świadectwem dla świata. Jest ciekawą rzeczą, że przez świadectwo Millera bardzo duża ilość ludzi się nawróciła, I nie przez to, że mówił im, wy jesteście grzesznicy, musicie się nawrócić, ale że widzieli po prostu prawdziwość i wierność Boga, który odpowiadał na jego modlitwy. Następną przyczyną było duchowe dobro sierot, to znaczy, aby po prostu je dać im coś z ciepła i coś o Bogu im przekazać. A trzecią przyczyną wreszcie były materialne potrzeby sierot. Jerzy Miller nosił w sobie te rzeczy jakoś długo i takim jeszcze były takie momenty, spotykał się na ulicy z jakimiś głodnymi dziećmi i tak dalej. Był czas, że nawet po prostu jakieś śniadania w domu robił rano o jakiejś godzinie, tam zapraszał takie biedne dzieci, żeby mogły przyjść i posłuchać tam czytania Biblii i zjeść sobie śniadanie. Była taka sytuacja, która jeszcze go tak popchnęła, że już trzeba coś robić. W jednej z tych jego szkół był chłopiec, który przyszedł do Pana, a potem z powodu biedy musiał gdzieś znaleźć się w jakimś przytułku takim jakimś dla biednych. I takim smutnym było to, że tam nikt nie będzie dbał o jego duszę. Nie? I na początek wynajął po prostu jakiś budynek, nie wiem, tam chyba około 30 miejsc było. No i tam zaczęło się takie dzieci, pomocnicy. Oczywiście te dzieci, które, taki warunek tam jeszcze był, że to musiały być sieroty, tylko sieroty przyjmował. Nie? No dzisiaj w domach dziecka większość dzieci to ma rodziców po prostu, którzy nie dbają o nich. I może wam jeszcze taki z takich ciekawszych rzeczy. To się potem rozwijało, potem wynajęli drugi dom, potem chyba trzeci, potem już była budowa domu. I przyszła taka sytuacja, kiedy Jerzy Miller, przyszły mu myśli do serca o tym, że żeby dalej rozwijać tą pracę, i to chyba chodziło o budowę drugiego z kolei domu, który miałby wybudować. I ktoś prześledził jego dzienniki, w których pisał po prostu takie rzeczy, i bardzo ciekawa była sytuacja, że pisze tam o tym, że przyszła taka myśl do jego serca, żeby dalej rozwijać tą pracę, i w związku z tym zaczyna się modlić. I bardzo ciekawa była jego modlitwa. Modlił się o to, aby Bóg dał mu poznać swoją wolę w tym, żeby go zachował od zwiedzenia w tej sprawie, a także od popełnienia błędu. Modlił się, że jeżeli te myśli, aby rozwijać pracę, to są jakieś jego, wynikają z jego pychy, z jego tego, że ludzie go chwalą i tak dalej, to żeby Bóg to zamknął drogę i pozwolił mu zobaczyć tą swoją pychę, osądzić ją i odwrócić się od tego. A z drugiej strony, jeżeli to są myśli od Boga, jeżeli to jest Bożą wolą, to żeby Bóg go zbawił od jakiejś niewiary, ale żeby mógł widzieć to wyraźnie i z wiarą iść naprzód. I wiecie, ciekawa sprawa, to było parę miesięcy takiej modlitwy i pisze, nie mówiłem o tej myśli jeszcze nikomu, nawet swojej żonie, aby poglądy jakiejś innej osoby nie wpłynęły na moje zrozumienie tej sprawy. I modlił się czasami parę godzin w ciągu dnia o tą sprawę i trwało to tak i trwało. I ciekawa jest rzecz, no to są strony całe w tych jego dziennikach. I właściwie ciągle o to samo się modlił, żeby Bóg pokazał mu wyraźnie swoją wolę, żeby zbawił go od jego własnej pychy i jego własnej gorliwości. A z drugiej strony, jeśli to jest Boża wola, żeby dał mu odwagę i żeby nie był jakimś tutaj kto leniwy i nie zrobi tego kroku. I po jakimś czasie dochodzi do takiego stanu, kiedy jeszcze raz rozważa wszystkie, on to spisał sobie, wszystkie argumenty za i wszystkie argumenty przeciw. I pisze też, że wcale jakiś nadmiar finansowy nie jest powodem, żeby teraz coś robił, bo wręcz przeciwnie, byli w sytuacji, kiedy mieli bardzo skromnie i mieli braki, także tak po ludzku nierozsądnie byłoby rozwijać pracę dalej, kiedy tutaj na bieżąco jakby potrzeby są ledwo zaspokajane. No ale dochodzi do takiego momentu, kiedy po tej całej modlitwie wierzy, że ta myśl jest od Boga, żeby wybudować następny dom i że jeżeli to jest od Boga, to chociaż na pewno będą trudności, to Bóg otworzy wszystkie drzwi i potem pisze jeszcze coś takiego, że od kiedy postanowiłem, że to jest od Boga i napisałem to, na razie jeszcze sobie, to w moim sercu był głęboki pokój w tej sprawie i to jest dla niego taki kolejny argument, że to jest właściwe. I wreszcie ogłasza, że podjął decyzję, że jest Bożą wolą, żeby wybudować następny taki dom dla sierot. Nie ma w tym momencie żadnych pieniędzy. Będzie czekał, modlił się. W jednym momencie, wiecie, te jego dzienniki to jest, nie wiem, 2 czy 3 razy objętość Biblii. Gdyby ktoś chciał czytać po angielsku, jest to dostępne nawet w internecie. To trudno jest to wszystko objąć razem. Ale gdzieś tam w jednym miejscu jest taka sytuacja, nie wiem, czy to dokładnie o ten sam dom chodzi. W każdym razie on, jak już wiedział, że to jest Bożą wolą, następną przyniósł prośbę, oszacował jakoś koszty tego wybudowania i tego startu na 50 tysięcy funtów i modlił się potem o tą kwotę. Minęło parę lat i w jednym momencie jest coś takiego napisane, bardzo ciekawe, że otrzymał jakiś dar, tam jest dokładnie 6 funtów, to jeszcze był ten system taki, wiecie, nie że to funt na 100 się dzieli, tylko tam na 12, także to było 6 funtów, potem jakaś tam coś tam D, jeszcze jedna cyfra S, taką jakąś kwotę i z tego, co ja zrozumiałem, to była ta kwota, która przyszła, to była co do grosza dopełnienie tej sumy. I to było dla niego jakimś takim potwierdzeniem, nie? Że ileś lat temu zaczął się modlić o 50 tysięcy i w tym momencie, że tak powiem, Boża odpowiedź dobiegła do końca. 50 tysięcy na ten cel było. Jest właśnie ciekawą rzeczą, że te odpowiedzi na modlitwy Millera, Boże odpowiedzi były właśnie takie, on zresztą też był takim księgowym, dokładnie wszystko pisał. Może jak jesteśmy przy tych jeszcze modlitwach, to powiem coś takiego, że czasami było tak, że mieli obfitość i drukowali Biblię, wysyłali tam na pola misyjne, posyłali kwoty duże misjonarzom w Chinach, a nie tylko w Chinach, w innych krajach też. A były sytuacje, kiedy mieli bardzo cienko i nieraz zdarzyła się taka sytuacja, że jest wieczór i nie ma w kasie nic i w magazynkach nie ma nic. W tym okresie, kiedy tego maksymalnego rozwoju, to było około 2000 sierot na jego utrzymaniu. I takie były sytuacje, że no, jest rano, dzieci się schodzą na śniadanie. Wierzę Bogu, mówią modlitwę dziękczynną przed śniadaniem, a jeszcze nie było nic do jedzenia. Bóg czasami w bardzo dziwny sposób odpowiadał. Zdarzyło się kiedyś, że puka mleczarz, który jechał po prostu z transportem mleka i akurat przed gdzieś tam w okolicy tych domów wóz się popsuł i ten mleczarz mówi, ponieważ to pół dnia potrwa, zanim mu ten wóz naprawią, to mleko by mu się zepsuło i dostarczył mleko dla sierot. Albo była sytuacja, że piekarz rano przychodzi z jakimś transportem pieczywa i ze świadectwem, że w nocy się obudził i miał takie przekonanie, że Bóg go obudził i kazał mu wstać i upiec pieczywa dla sierot, bo sieroty mogą potrzebować. On nie był w tym momencie proszony. Albo no taka była sytuacja, że kiedyś też rano mieli jakąś potrzebę i potem przyszedł człowiek, przyniósł jakąś ofiarę, a potem, znaczy historia tego człowieka była z drugiej strony, szedł rano do pracy i miał na myśli od jakiegoś czasu, że jakąś ofiarę chciał na ten dom sierot dać i szedł do pracy i tak mu to przyszło, dzisiaj miał chyba te pieniądze w kieszeni i zawrócił z drogi w kierunku tego, tego domu sierot, ale potem druga myśl przychodzi, no przecież muszę do pracy zdążyć i to jest moim obowiązkiem przed Bogiem, tę ofiarę przecież mogę dać kiedy indziej. Zawrócił z powrotem do pracy, no ale idzie do pracy i znowu mu myśli, a może oni akurat potrzebują dzisiaj. Zawrócił znowu i przyniósł tam... przyniósł tam tamte pieniądze, a nie wiedział i chyba mu nie powiedzieli, a okazało się, że akurat były bardzo, bardzo potrzebne, potrzebne w tym momencie. Nie wiem, może dzisiaj na tym skończę, a jeszcze coś na te następnym razem jeszcze jakieś parę rzeczy. W każdym razie ten cel, jaki Jerzy Miller miał, żeby zakładając ten sierociniec, być przede wszystkim świadectwem o tym, że Bóg wysłuchuje modlitwy, to ten cel bardzo został spełniony. On drukował takie co roku takie sprawozdanie z tego, ile, między innymi finansowe, jakie dary otrzymali, jak to wydali. I to sprawozdanie zawsze było takie przede wszystkim świadectwem, że Bóg o nich pamięta i Bóg poruszał różnych ludzi, aby byli ofiarni. I to świadectwo było zachętą dla innych ludzi, aby po prostu ufać Bogu, bo Bóg troszczy się o swoje dzieci i jeżeli jesteśmy Mu posłuszni, jeżeli wykonujemy Jego wolę, to jak najbardziej możemy liczyć na to, że On będzie zaspokajał potrzeby, które mamy. Dziękuję.